Chwała Jezusowi. Jeżeli w czasie, kiedy modlimy się pieśniami chwały, potrafisz zamknąć oczy, podnieść ręce, wyłączyć ten cały hałas tego świata, ten huk i zacząć po prostu Bogu mówić, że Go kochasz, to jesteś szczęśliwym człowiekiem, który odpoczywa. To potrafią tylko dzieci Boże. To potrafią tylko ci, którzy tak mogą kochać Boga, że kiedy są z Nim, to z Nim odpoczywają. Bo tak naprawdę odpoczywamy tylko z tymi, których kochamy. I tak możemy z Bogiem odpoczywać. Chciałbym dzisiaj właściwie kontynuować, tylko iść dalej za tym, co Marek tutaj rozpoczął. Wierzę, że rzeczywiście Duch Święty nas prowadzi. Rozpoczął tą mową o Ojcu, o tatusiu w niebie, którym mamy. A i ta pieśń, która była przed chwilą śpiewana, myślę, że bardzo wchodzi w to, czym bym się chciał dzielić z wami. Ten tydzień dla mnie był czasem, kiedy cały czas myślałem o Bożej miłości i o Bożym przebaczeniu, dlatego że na ten temat prowadziłem wykłady w Szczyrku w czasie Kongresu Kościoła, dlatego że Słowo Boże, które Bóg do nas skierował w tamtą niedzielę, było na ten temat, było myślę wielką lekcją Słowa dla nas. Zachęcam was, abyście sobie z naszej strony internetowej ściągnęli kazanie z poprzedniej niedzieli pastora Andrzeja Cyrykasa z Bielska Białej. I jeżeli ktoś nie wie, jak to zrobić, niech mi powie, to mu to ściągnę i nagram mu to na płytę CD, abyście mogli to mieć. Myślę, że Duch Święty, ja temu człowiekowi nic nie mówiłem, co ma mówić, a on po prostu wyszedł i Duch Święty go użył i położył w wiele spragnionych serc to właściwe słowo. I wiecie, Bóg nie dał nam ani tego słowa, czyli Biblii, ani nie daje do nas słowa, czy z kazalnicy, czy przez braci, przez siostry, przez pieśni, czy jak inaczej. Bóg nie daje nam słowo o tak po prostu, żebym je, nie wiem, przeczytał, albo żebym sobie słowo posłuchał. Bóg daje słowo, żebym przez to słowo popatrzył na świat. To jest trochę tak, jak mam okulary tutaj. Kto z was nosi okulary, to wie, że nikt ich nie nosi na ozdobę. Chociaż teraz jest taka moda i słyszałem, że właśnie okuliści mówią, że bardzo dużo okularów zero sprzedają, ponieważ jest moda na okulary. Ale to jest kwestia mody, ona jest i minie. Natomiast mam okulary i kiedy je mam założone, to lepiej widzę, ponieważ jakąś tam wadę mamy wzroku i mamy wadę w życiu. I Bóg daje nam słowo, jeżeli to słowo postawimy na półce albo schowamy do kieszeni, to ono niewiele co pomoże. Musimy zacząć patrzeć przez słowo na świat. Kiedy patrzymy przez słowo na świat, zaczynamy coś widzieć. Zaczynamy widzieć Jego oczyma, zaczynamy widzieć tak, jak On to widzi. I nasze życie staje się świadectwem. Ludzie zaczynają widzieć w nas, co uczynił Bóg, ponieważ zaczynamy mówić jak On, myśleć jak On, albo zanim zaczniemy mówić jak On, myśleć jak On, to się pojawia coś takiego jak pragnienie, żeby być jak On. Może ktoś z was tu siedzi dzisiaj i myśli, na bracie, fajnie się mówi, mówić jak Jezus, być jak Jezus. Może tobie to jest łatwe, więc nie jest mi to też łatwe. Ale zaczynam od tego, że pojawia się pragnienie. Chcę być jak On, chcę naśladować mojego Pana, chcę uczyć się od mojego Pana. Świat nigdy nie zmieni się od tego, że pójdziemy do kościoła. Dzisiaj spędzimy tutaj 2 godziny, około plus minus. Wiecie, czy świat będzie lepszy przez to, że tu przyszedłem? Co zyskałem? Zapłaciliśmy za benzynę, paliwo, bilety, przyjechaliście, poświęcacie 2 godziny drogocennego życia. Co się zmienia na lepsze? Jeżeli człowiek jest tylko religijny, no to ma to poczucie religii spełnionej. Byłem w kościele, mogę sam tam tego ptaka postawić w kalendarzu, załatwiona sprawa na przynajmniej na 7 dni. Ale kiedy czegoś więcej chcemy, powinniśmy sobie odpowiedzieć, żaden z was nie chodziłby do pracy, w której nie płacą. Żaden z nas nie siałby nasion, które nie rosną. Żaden z nas nie inwestowałby w biznes, do którego by dopłacał. Żaden z nas nie powinien chodzić do kościoła i być taki sam albo gorszy. Przychodzimy tu, świat nie zmienia się od tego, że tu przychodzimy, ale przychodzimy od tego, aby się tu zmienić. Świat nie zmienia się od chodzenia do Kościoła. Świat się zmienia przez to, że Kościół idzie do świata, że Kościołem jesteśmy, a nie do niego chodzimy. To jest ważne. Jacy stąd wychodzimy? Co przyjmiemy? Możesz patrzeć na mnie, ja nie jestem nic szczególnego, ale jeżeli będziesz chciał się wsłuchać w głos Ducha Świętego, Bóg może użyć mnie, może użyć ciebie, może użyć chóru, może użyć grupy uwielbienia, może użyć brata i siostry, może użyć słowa przede wszystkim. Bóg chce mówić, abyśmy szli za Nim. Chciałbym, abyśmy otwarli dzisiaj Słowo Boże. Boże, na początku na Mateusza, 5 rozdział, 44 werset. Mateusz 5, 44 i parę wersetów dalej. Mateusz 5, 44. A ja wam powiadam. Jezus mówi, a ja wam mówię. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. I my się przyzwyczailiśmy, że to słyszymy już tyle razy, że nie zamierzamy z tym niczego zrobić. Kiedy to czytam, większość z nas, no znam to, słyszałem to już. Ale Duch Święty się pyta, co z tym zrobiłem? Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Chcę coś bardzo ważnego powiedzieć w związku z tym słowem. Miłujcie. Kiedy czytamy tutaj to miłujcie, zaraz w 44 wersecie, na początku, lecz ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Znacie to słowo, które mówi o miłości, agape, często jest poruszane. Tutaj mamy słowo agapate. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. I kiedy czytasz ten werset, ja powiedziałem przed chwilą tak, co z tym zrobiłeś, nie? Bo się przyzwyczailiśmy, że 1000 razy to już słyszeliśmy. Co z tym możesz zrobić? Dam wam dzisiaj odpowiedź, co z tym możesz zrobić. Nic z tym nie możesz zrobić. Nie jesteś w stanie spełnić tego, co tu jest napisane, sam z siebie. To słowo, które tutaj jest użyte, agapate, mowa o miłości, i to jest mowa o miłości, która pochodzi z góry, która zostaje tobie i mi ofiarowana, która zostaje tobie i mi dana. Dlatego tak ważna jest relacja z Duchem Świętym, bo można chodzić do Kościoła całe życie, czytać o miłowaniu przyjaciół, starać się nie wiadomo ile jeszcze i w końcu umrzeć jako znerwicowany, biedny człowiek, mówiąc, ja naprawdę próbowałem miłować, ale jak go widzę, to normalnie mi się nóż w kieszeni otwiera. Albo jak kogoś widzę, to mnie denerwuje. Albo jak robię to i potem ludzie się tłumaczą, wiesz, bo ja już taki jestem. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, Biblia to mówi. To, co z tym możemy zrobić, to musimy zobaczyć na to Bożymi oczami, musimy wejść w Bożą obecność. Musi człowiek właśnie stać się istotą duchową, nie tylko istotą religijną. Istota religijna przychodzi do kościoła, wyśpiewuje pieśni, które zna na pamięć, słucha słowa, które już 1000 razy słyszała, na koniec wie, że należy powiedzieć amen, potem czasem coś jeszcze do skrzynki czy koszyka wrzucić i iść do domu. I religia została spełniona. Istota duchowa chce miłości. Chce wejść w relacje. Ja wam mówię, miłujcie waszych nieprzyjaciół, a ja wam mówię, to jest niemożliwe dla zepsutego, nieodnowionego człowieka. To jest mowa o czymś, co przychodzi od Boga z góry. To nie jest mowa o miłości, jak już powiedziałem, jaki to jest rodzaj miłości, ten agapate. To nie jest rodzaj miłości, który możesz wypracować. Nie wiem, że spotkamy się na przykład ja i Rada Zboru, czy starszostwo, jak wolicie, po naszemu, spotkamy się razem, powiemy, bracia, wypracujemy miłość do ludzi. Będziemy tak pracować, że aż w końcu sektę stworzymy. Ale nic nie wypracujemy. Właściwe podejście z bracia Musimy wymodlić, żeby na nasz zbór był wylany Duch Święty. Kościół bez Ducha Świętego nie jest w stanie w ogóle tego pojąć, nie jest w stanie to wejść, ponieważ jest to z góry, jest to coś, czego człowiek nie wypracuje, nie wyrobi. Powiem to jeszcze prościej. Ten rodzaj miłości, o który tutaj Jezus prosi, to jest miłość, którą doświadczamy od Boga i możemy ją tylko dać. Tak naprawdę, dosłownie tłumacząc ten werset, to powiedziałbym, przekazujcie nieprzyjaciołom miłość, którą otrzymaliście od przyjaciela waszego, którym jest Bóg. Dlatego, że Bóg okazał nam miłość, kiedy my byliśmy jeszcze Jego kim? Nieprzyjaciółmi. Myśmy, kiedy usłyszeliśmy o Golgocie, każdy z was kiedyś się nawrócił. Nawrócił się z tego, że słyszał o Golgocie, o Jezusie na krzyżu. Nie nawróciłeś przez to, że cię rodzice, nie wiem, ochrzcili, jak byłeś mały. Albo że się sam ochrzciłeś, jak byłeś duży. Nie nawróciłeś się przez to, że zacząłeś tu chodzić. Nawróciłeś się i znasz ten moment, kiedy przyszedłeś pod krzyż, kiedy przyszedłeś do Pana. Jeżeli tego nie było w twoim życiu, możesz przyjść, będę się z tobą modlił, będziemy rozmawiać. To nie jest formalność religijna. Tego się nie załatwia w kancelarii. To się dzieje przed Bogiem. Życie pochodzi od Boga i Bóg mówi, miłujcie nieprzyjaciół. Możesz to zrobić tylko wtedy, gdy najpierw otrzymasz z góry od Boga miłość. I wtedy Bóg może od ciebie tego chcieć. Może powiedzieć, daję ci nowe przykazanie. Jakie, Panie? Otrzymałeś ode mnie miłość. Chciałbym, abyś tą miłość dawał. Jak mam ją, Panie, dawać? A mianowicie tak, otrzymałeś ją ode mnie, kiedy byłeś jeszcze grzesznikiem. Kochałem ciebie i umarłem za ciebie, kiedy byłeś jeszcze całkowicie nawet niewierzący, a daleki w ogóle od Boga. I możesz ją mieć tylko wtedy, tą miłość w sobie, kiedy ją najpierw sam przyjmiesz. Kiedy idziecie do sklepu, wyciągacie pieniądze przy kasie i płacicie. Ale te pieniądze nie robią się komuś nie wiadomo skąd. Chyba, że ktoś z was ma taki portfel albo spodnie, że się same pieniądze robią w kieszeni. To pożyczyłbym od was na tydzień. Ale najczęściej ciężko pracujecie na to, żeby mieć. Skądś to pochodzi. Gdzieś jest źródło, z którego w coś wpływa. Jest źródło, z którego wypływa. I Bóg chce, byśmy się dzielili. Jeżeli nie usłyszymy, co mówi ten werset, staniemy się martwym chrześcijaństwem. We wszystkim, cokolwiek dotyczy dawania i brania, nieraz tu już to mówiłem, chyba z dwa razy już o tym powiedziałem wcześniej, jest dla mnie takim przykładem pięknym mapa Izraela. Kiedy Jordan wpływa do jeziora Genezaret i wypływa z jeziora Genezaret. Genezaret jest jednym z najbardziej dających ryby i żywych zbiorników, jakie na świecie są. Natomiast dużo większe poniżej jest Morze Martwe. Problem Morza Martwego jest taki, że wszelkie błogosławieństwo tylko do niego wpływa. I tak jest zawsze. Jeżeli będziemy na przykład naszym dzieciom tylko dawać i dawać i dawać i niczego nie będziemy od nich chcieć, to co się z naszymi dziećmi stanie? Stają się zepsutymi, niezadowolonymi z niczego dziećmi. Nic ich nie będzie cieszyć. Wszystko mają. Żadnych marzeń. I tak samo jest z naszym duchową potrzebą. Gdyby Bóg tylko dawał i dawał i dawał i byśmy byli coraz lepsi, to by było dobrze, ale tak nie jest. Stajemy się jak morze martwe. Lecz ja wam mówię, miłujcie. I to jest niemożliwe zrobić. Dobra, Panie, przyjmuję Twoje słowo dziś. Od dzisiaj będę miłował, no bo Ty tak powiedziałeś, chcę być posłuszny. Nie dasz rady. Musisz mieć to coś, to z góry. Właśnie tą miłość od Pana. To jest dar. Nawet miłość, którą możemy okazywać ludziom, jest darem. To agapate. Miłujcie nieprzyjaciół. Inaczej niczym się nie różnimy od świata. Ja wam powiadam, słuchajcie się jeszcze raz. Posłuchajcie tego wersetu inaczej niż do tej pory. Miłujcie nieprzyjaciół. Łatwo się miłuje nieprzyjaciół, czy nie? No trudno się miłuje nieprzyjaciół. Strasznie trudno. I módlcie się za tych, którzy was prześladują. Pewnie ja robię wszystko, żeby nie myśleć o tych, co mnie prześladują, ktoś powie. Taka jest nasza naturalna skłonność. Jak ktoś mnie nie lubi, to raczej no nie czuję, żeby go lubić. Abyście byli synami ojca waszego. Kto to jest syn ojca? Kto to jest dziecko, które ma tatę? Ojciec jest dawcą życia, które jest w nas. Abyście tymi byli, w których Bóg włożył swoje życie. I wtedy to robicie. Jeśli macie życie tego świata z woli mężczyzny i kobiety, to jest życie biologiczne, ale Bóg mówi, abyście byli synami ojca. Inaczej tymi, którzy życie mają od Ojca, tymi, którzy żyją od Boga z góry, który jest w niebie. Bo samo to, że chodzisz, to jest nic, on mówi. I tłumaczy to tak. Duch Święty do nas mówi w ten sposób. Bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi, deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Innymi słowami on tutaj mówi, na ziemi żyją różni ludzie. Codzienność płynie wokół was wszystkich, ale wy jesteście inni. Wy macie coś, czego cały świat nie ma. Macie coś z góry, co wy prosiliście, wy modliliście, co nie jest, ja się nie mogę chlubić. Coś, co tylko Bogu mogę oddać chwałę. Kiedy poczujesz ode mnie miłość, albo ja poczuję, że mi okazujesz wielką miłość, chociaż słowo poczuć tu jest takie niedoskonałe, to kiedy to czuję i powiem na przykład do mojego przyjaciela Marka, Marek, tak czuję, że ty mnie kochasz, obdarowujesz mnie twoją miłością, co możesz wtedy powiedzieć? Nie ze mnie to, a Boży to dar. On by mógł odpowiedzieć to samo ja jemu, jeśli on to czuje ode mnie. Ja bym mógł powiedzieć, Marek, gdyby wszystko, co było we mnie, kiedy się nawróciłem, to byś nie chciał mnie znać. Gdyby tylko tyle było. Jest zdolność, którą daje mi Bóg, a deszcz pada na takich i takich. Oni sobie chodzą różnie po ziemi, ale są tacy, co dostali dar z góry, dar miłości. I dalej Bóg mówi, jeszcze dalej się posuwa, żeby nam pokazać, że jesteśmy inni niż ci, którzy nas mijają na ulicy. On ich kocha. Najpierw mówi, macie ich kochać, nawet tych, co was nie lubią, już nie mówiąc o tych, co was lubią, albo są obojętni. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czy poganie tego nie czynią? Co Bóg do nas mówi tutaj? Potrzebujecie mojego daru. Potrzebujecie daru, który uczyni was innymi, zupełnie innymi niż wszyscy. Potrzebujecie daru z góry. Potrzebujecie być obdarowani. Bo jeśli pozdrawiacie tak jak wszyscy, nic w tym szczególnego. Jak mnie sąsiad lubi, czy kolega lubi, ja go lubię, no to się zawsze kiwnie przez szybkę, nie? Taki to tam. To jest normalne, Bóg mówi, to nie trzeba daru z góry. A ja wam mówię, stosujcie dar z góry. Albo inaczej, powiadam wam, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Tego nie ma. Wersety poniżej mówią nam, że świat nie jest do tego zdolny. To jest coś, co jest darem. I jeśli to macie, Bóg mówi, bądźcie wy wtedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. My mówimy często, doskonałość jest niemożliwa. Bóg mówi, okej, zacznij od tego, że dar, który ja ci dałem, zastosujesz na innych. Te wersety są niemożliwe do spełnienia przez ludzi nienawróconych, ponieważ oni nie otrzymali tej miłości. Człowiek się musi nawrócić, narodzić na nowo. Ale kiedy już ją ma, to może to zacząć stosować. Może zacząć tym żyć. Odwrotnością tego jest inne życie, o którym Bóg mówi. Życie, które tworzy, że tak się może mało teologicznie, ale bardzo poetycko i obrazowo wyrażę, można zrobić piekło na ziemi, kiedy się żyje odwrotnością tego. Łukasza 6,37 mówi, nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przebaczajcie, a będzie wam przebaczone. Trzy rzeczy zostały poruszone w tym wersecie. Nie wiem, czy je słyszycie. Czasami czytamy te wersety i znowu przyzwyczailiśmy się, całe życie słyszeliśmy i słyszymy tylko, nie rób złych rzeczy. Amen, dobra, bo jestem w kościele, wiadomo, co mają mówić, nie będą mówić nic innego. Nie, Bóg naprawdę mówi coś praktycznego, ale chcę wam pokazać coś wielkiego tutaj w tym wersecie. Mówi o sądzeniu, o potępianiu i o przebaczaniu. Zaczyna od najgorszego, do czego prowadzi zaniedbanie, a kończy na tym, od czego powinniśmy zaczynać. Bo tak naprawdę wszystko nie zaczyna się od sądu, nie zaczyna się od potępienia, ale zaczyna się od nieprzebaczenia. Zwróćcie uwagę, jest użyte tutaj o sądzeniu, jest powiedziane, o potępieniu i przebaczeniu. Widzicie to? Nie sądźcie, nie będziecie sądzeni, nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni, przebaczajcie, a będzie wam przebaczone. Jeżeli nie przebaczysz, jeżeli nie użyjesz tej miłości, która ma z góry do miłowania, bo to jest właśnie przebaczenie. Przebaczenie nie polega na tym, że jestem głupi i nie widzę, że ktoś robi, źle robi. Przebaczenie nie polega na tym, że Pan Bóg mi z nieba podaruje sklerozę i jakiś sklerotyzm multiplex mnie ogarnie i nie będę w ogóle wiedział, kto mi co złego zrobił. Przebaczenie polega na tym, że pomimo, że to wiem, mogę, wiecie co zrobić? Biblia mówi tak, zostawcie, posłuchajcie mnie, zostawcie zemstę komu? Mafii ruskiej? Zostawcie zemstę Bogu. Ale my mówimy często, nie, 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 nie. Pan Bóg jest za łagodny. Tutaj to ja mu muszę. Bóg to nie wiadomo jak załatwi. Ale wiecie czemu Bóg nam to mówi? Bóg mówi tak, zostaw to mi, ja to zrobię sprawiedliwy. A więc kiedy siedzisz tu i masz do kogoś jakieś, ale jakiś żal, jakiś ból, powiem wam wielką prawdę życia. Daj to Panu i w imieniu Jezusa jesteś wolny. Pomyśl, dajesz Panu, idziesz do domu wolny. Wolne serce. Ściągasz kajdany i wieszasz. I jesteś wolny, idź wolny, idź wolny. Jeśli tego nie zrobisz, brak przebaczenia doprowadzi cię do potępienia. A potępienie doprowadzi do osądu. A on mówi, nie róbcie tego i zaczyna od tego najgorszego. Nie sądźcie. Jeśli przestaniecie sądzić i uda się wam do tego miejsca dojść, to nawet w to nie wchodźcie. A w co się w to, przez co się w to wchodzi? Przez potępienie. A w co człowiek, przez co człowiek wpada w potępienie? Przez brak przebaczenia. I kiedy to się czyta, to ekonomia Królestwa Bożego mówi, robisz wielki biznes. Ekonomia tego świata mówi, aleś ty głupi. Można cię oszukać, można ci robić co chcesz, a ty nadstawiasz drugi policzek, a ty przebaczasz, a ty się odwracasz, a ty to puszczasz. Świat mówi, no to przecież naiwniak taki. A Bóg mówi, to jest ekonomia Królestwa Bożego. Chcesz być bogaty? Według tego żyje. Kto podąża za sprawiedliwością i miłosierdziem, znajduje życie, sprawiedliwość i chwałę. Księga Przysłów. Dlatego, kiedy mówię o miłości, o której Bóg do nas mówił już w tamtą niedzielę, to nie chcę o niej mówić, o miłowaniu nawet nieprzyjaciół, nie mówiąc już o przyjaciołach i każdego bliźniego mamy miłować, a nieraz mówiłem, kto to jest bliźni, definicja bliźniego? Bliźni to każdy człowiek, za którego umarł Jezus Chrystus. Jeśli widzicie człowieka i za niego umarł Jezus, to to jest wasz bliźni. A więc chyba jasne mamy, kto jest naszym bliźnim. Kiedy Bóg mówi miłujcie, to nie jest coś, co musisz robić. To jest natura. Wiecie, gdyby ryby umiały mówić, no bo ryby nie mówią, przynajmniej do tej pory nie złapałem ryby, która mówi. Delfin to nie ryba, jak ktoś coś chce powiedzieć. Nigdy nie złapałem ryby, która mówi. Kiedy wyciągasz rybę z wody, to gdyby umiała mówić, to żadna ryba by wam nie powiedziała, wiesz co, jestem taka zmęczona, tylko woda i woda i woda. Już mi się w tej wodzie nie chce. Ona tego nie powie, nawet gdyby umiała. Wiecie dlaczego? Bo jej naturą jest woda. I taka jest miłość, która jest darem. To jest natura. To jest coś, czego nie możesz się starać. A więc zadasz mi pytanie, co mógłbym się postarać? Możesz się postarać dzisiaj spędzić czas z Duchem Świętym. Możesz się postarać znaleźć czas dla Ducha Świętego, aby mógł to we mnie wkładać. Ja zobaczyłem, że to jest dla mnie jedyna szansa wyciszenia się, uspokojenia i bycia tym, czym Bóg chce, żebym był. To nie może być wymaganiem. To musi być naśladowaniem. Wiecie, co jest naśladowanie? Naśladować, abyśmy wchodzili w ślady Jezusa. Wiemy, jak na przykład jest dzieckiem. Kiedyś, słuchajcie, poszedłem sobie do jednego z supermarketów i patrzę, zabawka stoi. Kosiarka do trawy, do korzenia trawy. Ona w ogóle nie kosi z dołu. Kształt kosiarki, 4 kółka, ale jak podniesiesz, tam na dole nic nie ma. Puste. I wiecie co? Jakiś czas później tego nie było. Kto kupił kosiarkę, która nie kosi? Plastykowa, żółta, czerwona, pomarańczowa. Malutkie plastikowe kosiarki, które nie mają w ogóle żadnego noża, nic nie robią. Kto to kupuje? Przecież nie da się tym kosić. Ale jest ktoś malutki w domu, kiedy ten duży warczy i sąsiedzi nie mogą spać, bo już w sobotę o 8 rano musi zacząć, to za nim idzie taki mały, który pcha to plastikowe. Co on robi? Naśladuje. I jak to robi? Robi to z całego serca. Potem, kiedy już wejdzie w wiek nastoletni, słowo nastolatek tłumaczy się wiem wszystko, już robi to mniej chętnie. Bo naśladowanie jest, chce, znaczy nastolatki też naśladują. Tylko jeśli są wierzące kogo innego, jeśli są niewierzące. Te, co tu siedzą, to wiedzą. One patrzą na mnie pochmurnie teraz. Kochani są. Wiecie, my mamy naśladować Jezusa i to jest nasza droga. I to musi być coś właśnie, co z góry dostajemy. I dlatego mówię, człowiek powie, no jak się mamy postarać? Mirek, jak mamy próbować być dobrymi wierzącymi, jeżeli tak naprawdę nic nie mogę tutaj dołożyć? Właśnie nic nie możesz dołożyć. Na tym polega cudowność chrześcijaństwa, że jest duchową rzeczą. I Bóg mówi, musisz naprawdę uwierzyć. Jeżeli ten malutki kawałeczek uranu, o którym mówił Marek, ile ton węgla zastępuje? 700 ton węgla albo ten malutki kawałek uranu. Tak wam powiedzieli w elektrowni atomowej. Ziarko gorczyce, miłość wielkości ziarka gorczycznego, inaczej wiara wielkości ziarka gorczycznego wystarczy do przeniesienia góry. Dobrze mówię, czy nie? Teraz nie wiem, czy dobrze mówię, ale tak mi się wydaje. Zobaczcie, jest wiara, nadzieja i miłość. Dwie z nich przeminą. Co przeminie? Wiara i nadzieja. Dlaczego? Bo pewnego dnia już nie będziemy musieli wierzyć, bo będziemy wiedzieć i nie będziemy musieli mieć nadziei, bo będziemy na zawsze z Nim. Ale pozostanie? Jeżeli bardzo przemijający uran, ten mały kawałek, o którym mówiłeś, starczy za 700 ton węgla, przemijająca wiara starczy, żeby górę unieść, jeśli jest wielkości ziarka gorczycznego, to ile trzeba miłości, która jest wieczna, żeby żyć? Chyba bardzo niewiele. Tak potężny jest dar Boży z nieba. Tak potężna jest miłość Boża, którą Bóg może w nas dać. Miłość ma przyjaciela, z którym zawsze chodzi. Zawsze, kiedy widzicie miłość, widzicie jej najbliższego kolegę. I to nie jest wiara i nadzieja. Wiara, nadzieja, miłość, te trzy są wielkie. Ale jest ktoś ukryty za miłością, kto zawsze jest koło niej. Wiecie, jak się nazywa jej największy przyjaciel? Wybaczenie. Miłość nigdy bez niego nigdzie nie chodzi. Nie ma takiej miłości, która nie wybacza. Nie ma takiej miłości, która nie wybacza, idąc przez ten świat po jego drogach. 2000 lat temu ta miłość przyszła w Betlejem i przeszła przez ten świat i wybaczała i wezwała nas, tą miłością był Jezus, abyśmy naśladowali. I dlatego po tej miłości, po tym świadectwie ludzie poznają. Dlatego taka miłość da świadectwo światu, że rzeczywiście z Jezusem coś przeżyliśmy. Że nie jesteśmy ludźmi, którzy się tylko zapisali. Możemy być zapisane. Pięknie, jeśli jesteś gdzieś tam zapisany. Problem jest, że kartoteki spłoną razem z całą tą podpałką. Jest coś, co nie przeminie. Miłość, która cię tu trzyma. Po świadectwie ludzie poznają. Miłość i wybaczenie chodzą razem. Bez przebaczenia nic się nie zacznie. Bez przebaczenia żadna miłość nie wypłynie. Bez przebaczenia i miłości nie zmieni się twój dom. Będzie zawsze domem nie do życia. Czym jest miłość? Pytaliście się kiedyś samych siebie albo innych, czym miłość jest? Piłat pytał, czym jest prawda? Ale pytanie można zadać wyżej, czym jest miłość? Tam znajdziesz wszystko, łącznie z prawdą. Wiecie, świat ma inną definicję miłości, zgadzacie się? Kiedy powiecie ludziom w tym świecie, a między nami jest dużo miłości, to pomyślą wszystko, tylko nie agapę. Powiem wam ciekawą anegdotę. Chcecie? Lubicie anegdoty? Słyszałem o jednym chłopie, który chciał strasznie wiedzieć, kto go miłuje bardziej, kto jest najbardziej, największym przyjacielem człowieka. I doszedł do wniosku, że jest to albo pies, albo jego żona. I się zastanawiał, ale nie wiedział, jak to zrobić. I w końcu koledzy mówią, no musisz znaleźć jakiś sposób, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy żona cię kocha bardziej, czy pies cię kocha bardziej. No mówi, ja myślę, że żona. Próbował, aż w końcu któregoś dnia przychodzi do swoich kolegów i mówi, teraz już wiem, kto jest największym przyjacielem człowieka, kto mnie najbardziej kocha. Koledzy mówią, kto? Jednak pies. A jak ty do tego doszedłeś? No długo myślałem, jak to sprawdzić i w końcu postanowiłem, że zamknę obydwóch na 2 godziny do bagażnika, a potem sprawdzę, kto się będzie bardziej cieszył, jak otworzę. Okej. Świat ma różne definicje. I świat powie, no to jest jakiś tam rodzaj miłości. Dlatego mówię, zależy kogo spytać, zależy jak na to patrzeć. Żeby miłość wypełniła się w tej definicji Bożej miłości, to musicie przeżyć coś z Duchem Świętym, a nie wysłuchać kazania. I dlatego mamy problem, bo poszukujemy coraz głębszych kazań, a coraz mniej czasu spędzamy z Duchem Świętym. I dlatego po kilku latach albo mówimy, że chrześcijaństwo kładzie na nas tyle ciężarów, że nie potrafimy w ogóle tego wypełnić. Albo próbujemy i mówimy, no że strasznie jakoś nam nie idzie. Tajemnicą dzisiejszego poranku nie jest kazanie. Tajemnicą jest Duch Święty, dostępny dla ciebie, dla każdego z was, kto tu dzisiaj jest. Duch Święty jest tutaj. Znacie lepiej niż ktokolwiek. Mówi mądrzej niż ktokolwiek. Kocha bardziej niż ktokolwiek. Duch Święty jest dzisiaj tutaj. Przez Niego możemy zacząć się zmieniać, stawać się kościołem, w którym ludzie będą się tak dobrze czuć, że niektórzy będą tutaj jechać 100 kilometrów, bo wiedzą, jak się wejdzie do Gródka, to tu się czujemy dopiero. Albo możemy zrobić z tego miejsca takie, że ludzie, którzy mają 100 metrów do nas, będą woleli jechać 5 kilometrów gdzie indziej. To przemianianie w nas, to spotkanie z Jezusem najpierw nasze, a potem wylanie tego na innych, to jest tajemnica. Wiecie, ludzka miłość też może być jakaś ładna. To może wtedy nie jest to agape. Też może być ładne. Ludzka miłość może być piękna, ale ona daje ślepcowi nowego kija, żeby się nie wywrócił. Ale Boża miłość przywraca wzrok. Boża miłość zmienia wszystko. Czytałem jakiś czas temu, że wiecie, co jest plagą naszych czasów? Największym problemem naszych czasów? Zdziwilibyście się, ja na przykład w ogóle tego nie czuję. Ale tak pisało. Samotność. Że strasznym problemem naszych czasów jest samotność. Ogromny procent samobójców wcale nie ma problemów finansowych. Nie popełnia samobójstwa z powodu finansów. Popełnia z powodu samotności w ogromnych miastach. W Nowym Jorku, w Chicago, w Warszawie, w Moskwie ludzie popełniają samobójstwa i piszą, że z samotności. W miastach po parę milionów ludzi. Kiedy się zacząłem zastanawiać i właśnie myślałem wtedy i przygotowywałem, robiłem sobie notatki o Bożej miłości, nagle wiecie, do mnie dotarło taka prawda, że samotność nie oznacza brak ludzi. Samotność oznacza brak miłości. Samotność to nie być kochanym i nie móc kochać. I dlatego zrozumiałem, czemu wierzący człowiek nigdy nie jest sam. Bo może nie ma wielu, których może kochać. Może żyje w miejscu, gdzie trudno mieć taką bliską relację, agapę, fileo z bliskimi ludźmi, ale jest kochany przez Boga. Samotność to brak miłości. Ale miłość jest, bo Bóg jest miłością, a Bóg jest zawsze. Ja mogę być w tym obdarowany. A więc chcę wam powiedzieć, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Miłujmy się wzajemnie. W jaki sposób? Dając sobie Jezusa. Jak się daje innym Jezusa? No bo ładnie brzmi, nie? Dając Jezusa. Brzmi bardzo poetycko. Tylko można z tym iść do domu i nie wiedzieć, co z tym zrobić. Dawać sobie Jezusa to jest dać sobie to, co nam dał Jezus. Co ci dał Jezus? Jeśli Jezus ci nic nie dał, no to taka sama jest twoja miłość. Jedno wielkie nic. Jeśli ci Jezus dał wybaczenie, to zaczynasz wybaczać. A im bardziej zobaczyłeś, że jesteś grzesznikiem, tym bardziej wybaczasz. Komu wiele wybaczono, ten wiele miłuje. Dawaj Jezusa. Co dostałeś od Jezusa, to daj innym. Nie musisz niczego innego, oprócz tego, co wziąłeś z góry. I dlatego czasem mamy ludzi, którzy nic nie dają, bo nic nie wzięli. Gdyby wzięli, to by dali. I powiedziałem wam to tu już 5 razy, ale powtórzę 6. Kiedy patrzę na swoje życie i swoje świadectwo, to nic mi bardziej nigdy nie przeszkadzało w miłości do bliźniego, niż tylko jedna rzecz, pycha. Jeśli jest to, że nie mogłem komuś wybaczyć, pycha. Jeśli kogoś nie mogę miłować, to jest pycha. Chcę tu jeszcze powiedzieć takie słowo, jeszcze sami mówię, no wiesz, trudno mi się ludzi kocha, ale ich lubię. To nie jest porównywalne. Wiecie, jest różnica między słowem lubić, a słowem kochać. Kochać, Bóg nas kocha. Kochać i lubić to nie jest to samo. Wiecie, miłości chce od nas Bóg, kiedy w nas włożył to. Chce, żeby się z nas to wylewało. Ale lubić coś to jest rzecz gustu. Na przykład powiem tak. Kościół, żaden normalny kościół nie lubi prześladowań. Chcielibyście, żeby były prześladowania kościoła? Nie. Bo nie lubimy tego. Ale w tym samym czasie, gdyby były, mamy miłować tych, którzy nas prześladują. Ja nie myślę, że Jezus lubił faryzeuszy, ale na pewno ich kochał. Ale nie myślę, żeby ich lubiał. Wiecie, czasem z miłości robimy rzeczy, których nie lubimy. Kiedy kochamy, to robisz to, czego nie lubisz. Jak nie wiesz, o czym mówię, To spytaj twojej mamy, to ci powie. Ile razy nasze mamy, ile razy widziałem, jak moja żona dla moich dzieci robiła to, czego nie lubi. I oni nigdy się o tym nie dowiedzą. Ona o tym zapomniała, bo ona kochała. Widziałem, jak moja mama robiła dla nas rzeczy, których nie lubiła. Pamiętam jeszcze w czasach kryzysu, kiedy nie było nic. Gdzieś mama wystała jakieś skrzydełka z kurczaka w kilkugodzinnej kolejce. Kto z was musiał mieszkać początkiem 80. lat w Polsce, wie, o czym ja mówię. I pamiętam tą niedzielę, jak te skrzydełka dostaliśmy z ziemniakami posypanym koperkiem z działki. I zjedliśmy, wiecie, jak dzieci jedzą skrzydełka, jak to zjedzą, jak umią. Nigdy nie zapomnę, jak poszedłem do kuchni, a tam mama siedziała na krześle, zmęczona. I po nas to, co zostało, obgryzała, kanczyła. Jak myślicie, każda mama lubi obgryzione po dzieciach skrzydełka? Przecież była silniejsza. Mogła powiedzieć, dzieci, wy zjedźcie ziemniaki, a sobie zjem całe mięso. Mogła. Bo przecież lubi mięso. Ale jest coś więcej niż się lubi. Jest to, kiedy się kocha. Kiedy się jest mamą. O ileż bardziej, kiedy Bóg jest prawdziwym Bogiem. Kiedy ja jestem uczniem Pana Jezusa. Lubić to jedno. Ale kochać to jest to, czego On nas uczy. I jak mówiłem, jest przyjaciel miłości. Nazywa się przebaczenie. Przebaczenie to jest trochę takie coś jak modlitwa. Temat przebaczenia i modlitwy to są takie dwa tematy, o których wszyscy chrześcijanie w Kościele kiwają głowami i mało kto stosuje. I mamy problemy, dlatego że się nie modlimy i nie wybaczamy. I dlatego mówię, dzisiaj nie podam wam sposobu. Mógłbym spróbować, nie wiem, wypisać 5 punktów, które trzeba zrobić, żeby przebaczyć. Ale to nie działa. Musisz spędzić czas z Bogiem. Jeśli całe twoje chrześcijaństwo to niedzielne kazania, to zostaniesz takim samym nieprzemienionym człowiekiem przez całe lata chodzenia. Będziesz mógł powiedzieć, chodzę tu 30 lat, 45, 8, nie wiem ile tam kto chodzi, ale tak naprawdę twoja rodzina będzie widzieć, że nie bardzo z tego chodzenia coś jest. Choćbyś zmienił kościół, nic się nie zmieni. Człowiek siebie musi zmieniać. Miłość i przebaczenie są piękne tylko wtedy, kiedy działają. Teraz inna myśl mi przyszła. Skąd się dowiedzieć, czy moja miłość jest prawdziwa? Przeczytam werset, który mieliśmy w tamtym tygodniu. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Skąd mamy mieć siłę, żeby miłować? Powiedziałem wcześniej, mamy ją z góry jako dar. Jak ja was umiłowałem. Tak byście się miłowali. Jezus mówi, abyście się miłowali, tutaj macie miłość, żebyście to mogli zrobić. Kiedy posyłam dziecko po chleb, to mu muszę dać na ten chleb pieniądze. Żaden normalny rodzic, chyba że to jest, nie wiem, jakieś czasy wojny albo czegoś, ale żaden normalny rodzic w naszych czasach nie mówi do swojego małego syna, mówi, słuchaj, skocz po chleb do piekarni. On za co? No to za co? To ja już nie wiem, zarób coś po drodze. Nikt z nas tak nie mówi. Bóg nie mówi, kochajcie, a jak? A nie wiem jak, kochaj albo do piekła. Bóg tak z nami nie rozmawia. Miłujcie nieprzyjaciół. Jak? Daję wam moją miłość. Gdzie? Kierunek Golgota. Jak mamy miłować? Tak jak ja was umiłowałem. Abyście się wy wzajemnie miłowali, po pierwsze. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami. I też będą się chcieli uczyć. Jeśli miłość wzajemną nie zbędziecie. Jeśli będziecie mieć wzajemną miłość, która jest z góry, będzie się wylewać na tych, którzy nie są z nami. I będziemy kochać innych. Jak ja was. Jak? Tak jak On. Jak On miłował. Było o tym kazanie tydzień temu. Przebaczenie oznacza dać szansę miłości. Jeśli uwierzyłeś w Bożą miłość, to daj jej szansę. Narzędziem do tego, aby miłość zaczęła działać, jest przebaczenie. Nie ma miłości bez przebaczenia. Przebaczenie przygotowuje drogę miłości. Bóg posłał Jezusa. Jezus wziął krzyż. Jezus nigdzie nie powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pójdę na Golgotę pod warunkiem, że wy mnie najpierw wszyscy pokochacie. To byśmy do dziś czekali. Ale poszedł bezwarunkowo. Miłość nie może działać tam, gdzie nie ma przebaczenia. Przynajmniej nie może działać w tobie. Ale jeśli w tobie to będzie, to wtedy choćby cię otaczała sama nienawiść, miłość będzie działać. bo będziesz świadectwem tego, co Jezus w tobie zrobił. Przebaczenie to są jak wielkie nożyce. Odcina od tego, co było, od tego, co niezmienione, co stare. Agape. Miłość. Bóg o niej do nas mówi. Pamiętacie, co w tamtym tygodniu Pan Bóg, On nam powiedział o agape? Nie wiem, czy was Duch Święty dotknął. Agape. Miłość bezwarunkowa. Co znaczy bezwarunkowa? Zróbcie ze mną, co chcecie i tak was będę kochał. To było to, co słyszeliśmy. Zobaczcie i popatrzcie na inne rodzaje miłości. Mamy jeszcze fileo, czyli miłość braterską. Mamy eros, czyli miłość którą seksualną, tą relację seksualną. Mamy storge, czyli miłość płynącą z odczuć, że tak to powiem. Zwróćcie uwagę na wszystkie inne, to co teraz wymieniłem, te nazwy dziwne. Jeśli ktoś z was nie wie, wymieniłem greckie nazwy, dlatego że Nowy Testament został napisany w jakim języku? Greckim. W Grece koine, tak się nazywała. I tam mieliśmy te cztery rodzaje miłości, ale jedna z nich nazywa się agape. I na przykład, kiedy chrześcijanie spędzają razem czas, to mówią, że mają wspólne agape. I jeśli nie będziemy tego praktykować, to nasze dzieci będą myśleć, że agape to jest rodzaj bigosu albo gulaszu. Ale agape to jest miłość bezwarunkowa. Do każdej innej potrzebne są warunki. Żeby była fileo, potrzebny jest brat, potrzebni są ludzie, potrzebne są pewne relacje. Żeby była eros, tym bardziej potrzebne są pewne warunki. Żeby była storge, też potrzebujemy pewnych warunków. Agape nie wymaga niczego. Agape jest jak... Po prostu jest. Jest darem z góry. Ona nie pochodzi stąd. Jestem. Bóg mówi, ja jestem obok ciebie. Jeśli do mnie przylgniesz... Miłość moją będziesz mieć. Będzie agape. Będzie agape i to będzie to, co cię będzie trzymać. I Jezus nam pokazał, że takiej miłości nic nie zabije. Żaden oskarżyciel, żaden atak, żadne uderzenie, nikt tego nie zabije. Ona jest wielkim świadectwem. I świat może zmienić. Nasz świat idzie w coraz gorszą stronę. Słuchajcie, nie może być tak, że świat się coraz bardziej trzęsie, pali, ale nas to nie dotknie. Żyjemy w czasach wolności. Ale tylko wtedy, kiedy poprosimy Boga, żeby w nas była ta miłość, będziemy mogli coś zmienić. Tylko wtedy zaświecimy latarnię, a w kierunku tej latarni pójdą ludzie. Inaczej będziemy tylko tymi, co chodzą do kościoła. A w kościele czasami słyszymy potem kazanie. Strach, kara, piekło. Strach i kara są odwrotnością miłości i przebaczenia. To nie jest dobra nowina, ale to jest prawda. Kościół, pierwszy Kościół miał miłość. Kiedy czytam o pierwszym Kościele, prześladowani, rzucani lwom na pożarcie, rozszarpywani, krzyżowani, mordowani i nie mieli żadnych technik, żadnej psychologii. Nie musieli się podpierać tymi rzeczami. Mieli to od Boga. Kościół przeszedł zwycięsko przez prześladowania. Stał na Koloseum. I mieli siłę, którą była miłość, silniejsza niż ten uran, o którym mówił Marek. Silniejsza niż wszystko. Kończąc, mając miłość, nie umrzesz, bo miłość powoduje, że żyje się wiecznie. Prawdziwa miłość od Boga, przyjęta od Boga, jest połączona nierozerwalnie z Golgotą. A kiedy przyjmiesz miłość z Golgoty, kiedy przyjmiesz to, co Bóg zrobił na Golgocie, to przyjmujesz coś, co sprawia, że nie umrzesz. Wiecie, my czasami myślimy tak, że Jezus przed swoją śmiercią mówił do uczniów o miłości i dawał im przykazanie. Chcę, żebyście mnie teraz usłyszeli. Jezus nie dawał tutaj jedynie nauczania. Jezus naprawdę ich miłował. I Biblia mówi, umiłował swoich aż do końca. Biblia nie mówi, i przeszedł cały materiał na temat miłości, i poszedł sobie. I odrobili wszystkie lekcje z miłości. Nie, on miłował. On kiedy siedział w wieczerniku i łamał chleb, podawał kielich, on uczył miłości. On mówił, miłość jest. Miłość jest nie tym, że ja was tego uczę. Miłość jest sposobem życia. Naprawdę można tak żyć. To nie teoria. Ja wam nie daję teorii. Ja wam daję miłość. Weźcie to. Napełnijcie się tym. I możecie z tego worka wyciągać i nigdy nie będzie pusty. Miłość wszystko ożywia. Miłość sprawia, że nie umrzesz, nie zaśniesz. Na jedno Jego słowo powstaniesz. Miłość nie akceptuje śmierci. Miłość usunęła śmierć. Człowiek obdarzony miłością jest jak, nie wiem, jaki przykład. O, widzieliście kiedyś, mieliście kiedyś dziecko w szpitalu? Albo szliście kiedyś do kogoś do szpitala? Z kogo się bardziej chory na sali cieszy? Z całej grupy lekarzy? Czy z dobrego przyjaciela, który przyjdzie? Przecież dobry przyjaciel nie może pomóc tyle, co lekarze, prawda? A jednak z niego się cieszymy bardziej. I tak jest z miłością. Kiedy ten świat poczuje miłość, to może nie będzie widział rozwiązania, ale będzie się cieszył. Taka jest Boża miłość. Diabeł chce ją zastąpić oskarżeniem i nazwać to radykalnie. Czasem myślimy, wiecie, że szatan to jest takie imię. Ale to nie jest imię, to jest funkcja, to jest jego robota, to co robi. Szatan to nie jest takie imię jak, nie wiem, Krzysiek, Piotrek, Mirek czy Marek. Szatan to jest funkcja. Taka jak, nie wiem, stolarz, kierowca, kaznodzieja czy co tam jeszcze. To jest ta robota, którą on robi. On jest oskarżycielem. I kończąc, idąc do końca, chcę bardzo ważną rzecz dzisiejszego nauczenia powiedzieć. To nie jest imię szatan, ale to jest jego zadanie, które my często bierzemy na siebie i jeszcze się czujemy ważnymi chrześcijanami przez to. Zamiast brać na siebie robotę Jezusa, brać na siebie prowadzenie Duchem Świętym, bierzemy na siebie robotę diabła i czujemy się strasznie radykalni. I mówię, ale ja mówię prawdę, diabeł kłamie. Diabeł kłamie po to, żeby przekręcać prawdę, ale on nie oskarżał za wymyślone grzechy. Kiedy w Biblii go zobaczycie, to on używa prawdy, żeby kłamać. On nie oskarżał za wymyślone grzechy, bo z tym by nie mógł stanąć przed Bogiem. Jezus też nie umarł za wymyślone grzechy. A oskarżycielem braci był kto? Właśnie On. Grzech jest naszym prawdziwym problemem. I Duch Święty przekonuje o grzechu, by ratować człowieka, a nie po to, żeby mu udowodnić, że jest winny. A więc stańcie nie na miejscu oskarżyciela, stańcie po stronie obrońcy. Wejdźcie na salę sądową i rozpoznajcie, gdzie jest oskarżyciel, a gdzie jest obrońca. Stańcie po stronie obrońcy i mówcie tak, ten człowiek jest winny, ale ja też byłem winny. Oto nasz baranek, Pan Jezus. Stajemy po stronie obrońcy. I teraz nasza postawa pokaże, do czego doszliśmy. Zdrowe chrześcijaństwo to gotowość wzięcia na siebie gniewu za naśladowanie Jezusa, a nie oskarżenie ludzi o różne rzeczy. Walka z oskarżonym zamiast z oskarżycielem to nie jest upodabnianie się do Jezusa. To w ogóle nie jest w stylu Jezusa. A to jest to, co często dziś widzę. Dzisiaj, wiecie, cały świat jest zdenerwowany, wściekły, rozczarowany. Świat jest rozczarowany ekonomią, rozczarowany polityką, zawiedziony wszystkim. I podobnie niektórzy chrześcijanie są tak wściekli, że powinni się zaszczepić na wściekliznę. Tylko gryzą, bo są rozczarowani brakiem relacji z Duchem Świętym, który daje pokój, miłość, współczucie i stawia po stronie obrońcy, a nie oskarżyciela. My nie możemy wyciągać palca. My mamy wyciągać dłoń. My nie możemy odpychać, mamy przytulać. To jest miłość, to jest naśladowanie Jezusa. To prawda, że łatwiej być radykalnym. Dzisiaj jest łatwiej pokazywać grzechy, niż wziąć się do roboty. Ale Kościół jest powołany. Mamy się modlić o rząd, o władzę, o nasz kraj, o ludzi. Nie jesteśmy lepsi. Powiem tak, jakbym poszedł na parking teraz się przejść, to zobaczyłbym samochody lepsze i gorsze. No tak jest. Jeśli weźmiesz fachowca, to fachowcy są lepsi i gorsi. Mówcy, kaznodzieje są lepsi i gorsi. Ale grzesznicy są tylko gorsi. Nie ma lepszych grzeszników. Jezus nas powołuje, abyś wziął i żeby się z ciebie wylewało. Powstańmy i podziękujmy Bogu. Jezus nas powołuje. Nie podejmiesz dziś decyzji. Panie, będę się starał bardziej kochać. Jeżeli naprawdę usłyszałeś, co dziś powiedziałem, zawołaj, Panie, wylej na mnie Twego Ducha. Panie, chcę przyjąć w pełni Twoje wybaczenie i Twoją naukę, aby móc, chcę, żeby się to ze mnie wylewało. Panie, chcę, kiedy mi ktoś wejdzie w drogę i mnie popchnie, żeby to się ze mnie wylało na innych. Panie, zawodzę, ciągle nie jest tak, jak ma być. To nic. Jego miłość oprócz wszystkiego jeszcze do tego cierpliwa. i taka ma być nasza. Ojcze w niebie, błogosławię tych, którzy usłyszeli słowo wezwania do naśladowania Ciebie. Błogosław tych, którzy też nie usłyszeli i ciągle myślą, jak to zrobić swoimi siłami. Pokaż nam, że musimy wziąć z góry, że nic człowiekowi nie jest dane, jeśli nie ma tego z góry. A przede wszystkim siła do naśladowania Ciebie. Prosimy Ciebie, Duchu Święty, spraw w naszym zborze ogromne, ogromne, ogromne pragnienie Twojej osoby w nas. Spraw, żeby wielu ludzi poznało Ciebie, abyśmy potrafili blisko Ciebie chodzić każdym dniem. Panie, dziękujemy Tobie za ten czas niedzielny dzisiaj. Nie przyszliśmy do Kościoła. Panie, chcemy być Twoim Kościołem, który się staje do Ciebie podobny każdą chwilą. Dziękuję Ci za Golgotę i za krzyż. Za to, że tam pokazałeś to, do czego nas wzywasz. Ucz mnie brać Twój krzyż, Panie. Ucz mnie brać Twój krzyż bez moich gorzkich słów. Bez mojego krzyczenia o swoje prawa. Bez mojego marudzenia. Ucz mnie brać Twój krzyż i uczyć tego się każdego dnia, że naśladować Ciebie to miłować siebie wzajemnie i ludzi na tym świecie. Amen.